z rodziną mi do twarzy.
Baba Oszydle, Dziado Powidle. Dzisiaj rozmawiamy o rozmawianiu kobiet i mężczyzn, o różnicach. Tak jak powiedziałam przed przerwą, ustaliliśmy, czego nie chcemy, czego nie powinniśmy robić. Ustaliliśmy, co dobrze byłoby robić. Teraz pytanie do moich gości. Jak to zrobić? To, że trening czyni mistrza, to wiemy, ale jak z tą całą wiedzą, którą mamy, jak ją przekuć na taką codzienność? Jak ją zastosować w tym bieganiu, w tym natłoku obowiązków, w emocjach, w nerwach, w codzienności?
No, mi się wydaje, że żyjemy w czasie, więc jeżeli nie będzie na to czasu, to się nie wydarzy. Nie? Czyli, że taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby jeżeli w ogóle myślimy o czymś, co będziemy robić, no nie wiem, czy w ogóle jest taka praktyka w małżeństwach, ale jeżeli nie ma, no to należałoby ją uruchomić, na przykład siadać raz w miesiącu, na początku na przykład pierwszego albo w pierwszą niedzielę, czy tam w pierwszy weekend, jaki mamy, i powiedzieć sobie, dobrze, no to w tym miesiącu musi się wydarzyć godzina rozmowy na głęboki temat, dwie rozmowy na temat wyjaśniania właśnie oczekiwań czy tam czegoś, nie? I powiedzieć, kiedy to będzie, i wpisać w kalendarz i to zrobić po prostu, nie? I faceta wyznaczyć, żeby tego pilnował, bo on się nadaje. No i żeby właśnie zadbał o to, żeby tam nic nie wskoczyło w to miejsce, no i po prostu ten czas na to poświęcić. Nawet jeżeli byśmy mieli siedzieć i nic nie robić, to nie, w tym czasie nie robić nic innego. Znaczy, a nie mamy nic do powiedzenia, to za 5 minut się rozchodzimy. Nie, to siedzimy. I ta refleksja musi przyjść, i ta rozmowa musi przyjść, to musi wejść w krew i stać się takim rytuałem właśnie, który będziemy powtarzać za jakiś czas, znaczy będziemy powtarzać przez całe życie na przykład, nie? I wtedy to się wydarzy, nie? Natomiast jak to się nie wpisze, nie zaplanuje, nie zadba, nie będzie ktoś, kto przypomni, że teraz właśnie to robimy, no to się nie zadzieje.
Udaje wam się w ten sposób funkcjonować?
Tak, myśmy nawet przed małżeństwem takie coś zaczęli, bo żeśmy się dowiedzieli, że jest taka instytucja, jak właśnie taka rozmowa, u nas się to dialog nazywa, dialog małżeński, i mamy taką praktykę raz w miesiącu od małżeństwa w miesięcznicę dnia ślubu, nie? Czyli jak tam 26 czerwca żeśmy się pobrali, no to każdego 26 dnia miesiąca, nieważne co to jest za dzień, mamy wyznaczone, że to jest czas właśnie takiego dialogu.
I widzę, że akurat w tym naszym rytuale jest bardzo ważna atmosfera. Czasem, żeby, jak się uda, jeżeli to tak wypada w taki dzień, że się to da zrobić, żeby to była atmosfera takiego małego święta i żeby sobie w głowie nie zostało takie skojarzenie, bo u nas to był ten kłopot dość długo, że taka rozmowa to jest prawdziwa męka, bo to jest jak czyszczenie stajni. Więc jak człowiek idzie na tę rozmowę, to już po prostu już mu się nic nie chce i się przygotowuje i się uzbraja, żeby znieść to wszystko, co tam się będzie działo. Że nie, że właśnie ta rozmowa małżeńska, nawet jeżeli musimy czasem czyścić brudy, ustalać różne rzeczy i się po prostu zdrowo pokłócić, albo mamy po prostu inne zdania na jakiś temat, to musi być właśnie taki czas, kiedy zadbamy o to, żeby nasze małżeńskie rozmowy kojarzyły nam się po prostu dobrze. Żeby nie tylko rozmawiać o rzeczach trudnych, ale po prostu pobyć, posłuchać, co tam u nas nawzajem słychać, obejrzeć film, pójść po prostu na zwykłą randkę, tak jak to drzewie
bywało. Ku pokrzepieniu może mniej zaawansowanych, ile lat wam zajęło to, żeby dojść do tego, żeby to nie była męczarnia, a przyjemność?
No jeszcze trwa.
To miało być ku pokrzepieniu.
Czy fajnie byłoby, gdyby takich okazji było więcej, nie tak rzadko.
Znaczy, my mówimy tutaj jeszcze, to coś zaznaczyć, że to nie jest jedyny dialog w miesiącu. No. I to nie jest jedyna rozmowa, nie? My mówimy o pewnej specjalnej rozmowie,
ale
która dotyczy relacji.
Programowe.
Tak,
znaczy, tak. My tak naprawdę mamy raz w tygodniu, właśnie w środę, taki czas, no że nasze dzieci wiedzą, że to jest czas małżeński i staramy się go wyzyskać na różne sposoby. Czasem trzeba się umówić, zorganizować. Czasem trzeba
wyjść,
zrobić...
No, na przykład wychodzimy sobie na randkę.
No, a czasami właśnie najzwyczajniej w świecie po prostu pobyć razem na jakiś taki sposób. W tej chwili mamy najmłodszego Antoniego na pokładzie, który sprawia, że jesteśmy mniej mobilni, ale nawet w warunkach domowych da się powiedzieć, żeby spacyfikował najmłodszego i zrobić sobie jakieś tet-a-tet w ustronnym kąciku gdzieś za toaletą.
Ale słuchajcie, to jest coś, jak rozumiem, na co trzeba się po pierwsze mieć świadomość, a potem trzeba się po prostu uprzeć na to.
Tak, najlepszy jest mąż w uparciu, nie? Wyznaczyć
mąż jest z tych upartych, bo są różni mężowie, nie? No. Czasami to kobieta trzyma plan w domu i może to ona powinna wyjść.
Ale to ten raz w tygodniu jest dobry, ponieważ my właściwie żyjemy rytmem tygodniowym. Rytm pracy, rytm i moment odpoczynku. Dlatego dobrze jest przynajmniej ten jeden raz w tygodniu przeznaczyć no, takie spotkanie.
No i też to natężenie tej świadomości, że to jest naprawdę, to nie żaden luksus, to nie jest jakieś, nie wiem, że my jesteśmy coś egoiści, że zostawiamy dzieci, idziemy razem, tylko to jest absolutna konieczność i higiena małżeńskiego życia. I sobie trzeba chyba dbać o swoje wewnętrzne takie poczucie, że to jest bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo ważne.
To jest też w interesie dzieci. To też jest w interesie dzieci, że dajecie sobie czas, jesteście ze sobą i budujecie swoje szczęście.
Ja tak słyszałem jeszcze takie zalecenie, że właśnie patrząc z punktu widzenia małżeńskiego na dzień, to żeby było tam 5 minut, kiedy jesteśmy razem właśnie dla siebie, patrząc na tydzień, żeby była 1 godzina, patrząc na miesiąc, żeby był 1 dzień w miesiącu, kiedy sobie poświęcamy, no i na rok, żeby był 1 tydzień. Małżeński, tylko małżeński, nie? I to jest takie coś, co jakby będzie powodować, że właśnie ta relacja nasza będzie się rozwijać. No to jest pewien ideał, powiem.
Czołgamy się do niego.
Jeszcze jedno, warunek, dwoje musi chcieć. Czy to jest niezbędny warunek, czy może być tak, że jedna osoba przez jakiś czas może to ciągnąć i potem siłą rozpędu to zadziała?
Myślę, że to od razu musi być pewne uzgodnienie wspólne. Nawet, że jeżeli będzie z tym kłopot, to myślę, że do tego ustalenia trzeba wracać, bo zawsze możemy skończyć na niedoszłym olimpijczyku, który bardzo chciał być na olimpiadzie, ale zabrakło mu chęci na to, żeby zrealizować to pierwsze ćwiczenie. I myślę, że nie można zakładać, że to się od razu uda, tylko że to będzie pewien proces. Bo myślę, że staranie jest wielu małżeństw, które o tym swobodnie opowiadają, to często one mają również problemy z tym, żeby się umówić, ale proces budowania tego i sama chęć tworzenia tego jest już bardzo, bardzo napędowa w tym zakresie i bardzo dużo tworzy, ponieważ wtedy możemy nawet zwracać uwagę w codziennym funkcjonowaniu. Może padać takie hasło, jak to czasami u nas, no tak, nie mieliśmy godziny naszej, to dlatego teraz mamy takie emocje. A myślę, że kolejną rzeczą, którą warto powiedzieć jako pomysł na wspólny dialog, to jest dawanie sobie trochę czasu, czyli takiej refleksji, nawet w sytuacji bardzo szybkiej i sprawnej, czy się dobrze zrozumieliśmy. Najlepsza jest tutaj wspomniana wcześniej przez Marlę już parafraza, czyli że ja powtarzam coś swoimi słowami, co ktoś do mnie powiedział. To jest jeden z elementów podstawowych, czyli jeżeli mąż mruknie po propozycji żony, że warto się spotkać na godzinę i porozmawiać o tym między nami, to na to mruknięcie powinno paść pytanie, czy to znaczy, że to akceptujesz, albo czy to znaczy, że chciałbyś jakiegoś innego rozwiązania.
Co oznacza to mruknięcie?
Bo to jest początek dialogu, to jest początek rozmowy i wymiany myśli. Tak samo jak bardzo cenne jest zaczynanie zdania od powiedzenia o swoich emocjach. Czasami bywa sytuacja, w której ktoś się spóźnia i no, usłyszy jakiś tam tekst niewybredny o czymś tam, a wystarczyłoby powiedzieć: jestem zdenerwowana albo jestem zdenerwowany, ponieważ 7 raz w tym tygodniu. Czyli konkrety, tak? I myślę, że to wtedy też pomaga.
Ale wtedy ten mężczyzna pyta, ale coś się stało z tego powodu?
No właśnie, no i wtedy myślę, że może jest szansa na dialog albo na koniec dialogu.
Tak, bo no tu jest
odpowiedź musi napaść, poradź sobie ze moim zdenerwowaniem teraz, kochany.
Musi być w tym, poza wypowiedzeniem o swojej emocji, musi być też jakby zwrócenie uwagi na to, co dla mnie jaka moja wartość została tutaj naruszona przez to spóźnienie, bo nasza złość, nasze zdenerwowanie pojawia się zawsze wtedy, kiedy coś ważnego zostało przesunięte, zlekceważone, naruszone.
Czyli zmodyfikujmy to zdanie. Jestem zdenerwowana, tak, ponieważ dla mnie bardzo ważne jest, żebyśmy punktualnie wyszli na spacer, a ty się spóźniłeś po raz trzeci. I wtedy jest...
Siódmy w tym tygodniu.
I jeszcze jak wyrażamy oczekiwania, tak? Tak jak pan powiedział wcześniej, że oczekiwanie jest prośbą. Więc proszę cię, żebyś w tak zorganizował swój czas, żebyś następnym razem był punktualnie.
Słuchajcie, dialogi na cztery nogi, naprawdę. Bardzo się zastanawiam się, w ilu domach takie dialogi rzeczywiście odchodzą. Czy jest to też kwestią lat wytrenowania?
Ale jeżeli zaczyna się to praktykować, to zaczyna to przynosić momentalnie efekty. Efekt taki chociażby, że nie zostaje ze swoimi złymi emocjami. Nie zostaje z takim myśleniem, no dam radę, wybaczę mu i nie prowadzi to do takiej sytuacji, w której pewnego dnia biję pięścią w stół i mówię, tak, nie pasuje mi to, co się tutaj dzieje. Bo to niczego nie zmienia. Wyrażamy emocje.
Czyli minimalizuje
się,
wybuch.
Właśnie.
I tak. Też umożliwia rozmowę potem w dialogu, bo możemy do tego nawiązać. Byłaś zdenerwowana, ponieważ dla ciebie to jest ważne, a dla mnie to nie jest ważne. Jak możemy zrobić, żeby to uregulować? Czyli jest już temat do rozmowy i w sytuacji, kiedy ktoś mówi, no właściwie o czym mamy rozmawiać, to możemy zawsze mówić, popatrz, tydzień temu była sytuacja, kiedy 7 razy się spóźniliśmy.
A ja to chcę jeszcze powiedzieć, że jak się zacznie to praktykować, to żeby nie ustawać, bo to jest strasznie sztuczne na początku. To znaczy w ogóle takie, nie wiem, zauważyłem, że właśnie wprowadzanie takich różnych standardów komunikacyjnych, bym tak powiedział, tak, że no ustalmy sobie, że będziemy mówić o emocjach. No to przynajmniej dla jednej strony tego układu będzie to strasznie sztuczne i to będzie strasznie ciężkie. Jeżeli powiemy, no to rozmawiajmy o konkretach, kiedy dla kogoś coś jest oczywiste, to jest tak, jak tutaj Ania na początku powiedziała, tak? Jak ona mnie zapytała, czy co to znaczy, że on jest 360 stopni, ten czujnik, to ja pomyślałem, że ona ze mnie głupka robi, tak? Bo pyta o tak oczywistą rzecz, że albo mnie sprawdza, albo nie wiem, no, co ona ode mnie chce, tak? Więc jakby to ustalanie takie, o którym tutaj mówimy, ono będzie na początku trudne. Po prostu to jest jakiś taki, ja to postrzegam, że to jest po prostu coś do wypracowania też właśnie razem, wspólnie, nie? I nauczenia siebie nawzajem. I to będzie pewnie kupa śmiechu na początku, nie? Bo to,
no, w najlepszym wypadku.
Zapisać sobie to, przeczytać na początku kilka razy, nie? Później, aha, no to teraz ja zareagowałem tak, a no to nie, to wróćmy. Na przykład, nie? To ja muszę przejść 3 razy poprawną ścieżkę, żeby nie reagować w ten sposób, nie? I to jest ciężka praca, tak mi się wydaje, nie?
Bardzo ważnym punktem, takie doświadczenie mam. Bardzo ważnym punktem wyjścia jest takie uświadomienie sobie, że jestem właścicielem moich emocji. Mamy skłonność do obarczania innych ludzi odpowiedzialnością za własne emocje. Złoszczę się, nie mówimy złoszczę się, tylko zezłościłeś mnie. Ty mi to zrobiłeś, ty mnie zezłościłeś. A nie myślimy o tym, że to jest nasza złość i że musimy od tego zacząć, że
ja
żeby
bym
sobie
jeszcze
z nią radzić.
Właśnie Maryla i Staszka zapytała, bo wy macie tak 20 lat jakichś schematów, które nie rozwijały tego małżeństwa, tak doprowadziły do jakiegoś takiego momentu kryzysowego i od tego momentu kolejne 20 lat, kiedy uczycie się tych nawyków. Jak ten moment przebiegał? To rzeczywiście trzeba było się uprzeć, zaprzeć, ten element sztuczności przejść? Jak to poszło?
To nie było sztuczne. Mnie po prostu zależało, żeby dobre relacje z mężem mieć, podtrzymać, odgrzebać. Przecież one były, one się gdzieś zagubiły. Więc to nie było sztuczne. Chcę powiedzieć, że my teraz dialog uważamy jako nie tylko słowo. To jest również postawa, czyli w tym sensie, to tak sztucznie brzmi, jak ja mówię postawa, ale chcę powiedzieć, że to jest otwartość, to jest moja serdeczność na męża, to jest moja gotowość, to jest odłożenie wszystkiego i słuchanie go i to jeszcze wsłuchiwanie się, nie tylko słuchanie, wsłuchiwanie się, nie tylko tego, co powiedział, ale tego, co widzę na jego twarzy, widzę w jego oczach, a co jest czasem niewypowiedziane, a czasem bywa wartościowsze od słów, ale ja bym tego nie zobaczyła, gdybym ja to nie, przepraszam za słowo, trenowała, to znaczy była cały czas w gotowości. i tak jak tutaj była już mowa, że to trzeba cały czas mieć tą gotowość, ale ona nie powoduje mojego zmęczenia i nie powoduje sztuczności we mnie, tylko właśnie rozwija chęć, rozwija naprawdę taką tkliwość na Staszka. No, oprócz tego, że się czasem na niego złoszczę i tupnę nogą, bo to są inne emocje, inne sytuacje wywołujące to, ale jeśli chodzi o komunikację, to nie tylko słowo, to jest moja postawa, moja chęć, która ciągle się odżywia tym, prawda? Też już mówiliśmy sobie ze Staszkiem w takich fajnych naszych rozmowach, że u nas dialog jest również ciszą. My się cieszymy samą, jak siedzimy w pokoju, czasem nawet wcale nie przy jednym stole, on zajęty przy komputerze, ja na przykład przy książce, inne czynności wykonujemy. Ale jeśli któryś z nas rzuci jakieś pytanie, to drugie natychmiast odkłada tą klawiaturę, czy książkę, czy cokolwiek szycie. Jesteśmy gotowi słuchać. No to jest ta gotowość. Więc dialog to też u nas cisza. Może to jakiś wyższy stopień, może nawet głębszy stopień, ale to jest strasznie fajne. Taka właśnie... taka tkliwość, serdeczność, tak bym to określiła po kobiecemu.
Proszę Państwa, nikt nie mówił, że będzie łatwo, że będzie lekko, ale mam nadzieję, że moi goście przekonali, że warto podjąć ten wysiłek i warto spotkać się, nawet jeśli jedno ma mówić o szydle, drugie o powidle, to zawsze w momencie tego spotkania już są dwie rzeczy do obejrzenia, tak? Jakby ta rzeczywistość robi się bogatsza.
Jeszcze jedno, myślę, że ważne jest takie myślenie, że jesteśmy razem, więc bardzo ważne jest, żeby każdy z nas dobrze się czuło. Jeżeli dbam o swoje samopoczucie, to dbam również o swój związek, ale nie zapominam o tym, że jest druga osoba, której samopoczucie jest równie ważne. Dbam o siebie, dbam o swoją połowę.
I z tym Państwa dzisiaj zostawiamy, kończymy nasz program. Bardzo dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję moim gościom, Maryla i Staszek Kukułowie, Ania i Tomek Chyrowie, Marzena Jurek-Mikowie, Wacław Mitora i psycholog, terapeuta małżeństw byli dzisiaj gośćmi Radia Doksa. Szybciutko tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie będzie możliwość odsłuchania tego programu. Natomiast w kolejnej audycji 24 lutego porozmawiamy o chorobie psychicznej w rodzinie. Jak sobie radzić, kiedy dotknie nas taka sytuacja, gdzie szukać informacji i pomocy zarówno dla siebie, jak i dla chorego członka rodziny. O tym za tydzień po 20:00 zapraszamy już teraz. Dziękuję i do usłyszenia.